Kluczowy temat. Zaprasza Cezary Kościelniak.
Dzień dobry Państwu, zapraszam do kluczowego tematu. Moim rozmówcą jest profesor Jarosław Grys, prorektor Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Dzień dobry Panie Profesorze.
Dzień dobry, kłaniam się Państwu.
Panie Profesorze, czy jesteśmy bezpieczni?
Powiedziałbym, że tak. Natomiast czy jesteśmy bezpieczni we wszystkich wymiarach, które opisują naszą egzystencję? Odpowiedziałbym, że nie. Jeżeli mówimy o bezpieczeństwie międzynarodowym, tak. Jeżeli mówimy tutaj o bezpieczeństwie egzystencjalnym każdego z nas, nie, ponieważ każdy z nas jest za siebie odpowiedzialny i każdy dba o to, żeby być bezpiecznym. Więc to bezpieczeństwo jest z jednej strony łatwe do sparametryzowania, z drugiej strony jest bardzo wielowymiarowe.
Myślę, że naszych słuchaczy interesuje to przede wszystkim w kontekście bezpieczeństwa fizycznego. W tle mamy wojnę na Ukrainie i bezpieczeństwa energetycznego. Uważa pan, że te kwestie, które wychodzą coraz bardziej interesują szeroko pojętą opinię publiczną, że ta świadomość bezpieczeństwa jest czymś istotnym, ważnym?
Ja myślę, że tak i należy, tak jak w tym programie, ten temat podnosić. To nie jest dlatego, że nagle pojawiła się wojna, w związku z tym on zyskał na randze. On cały czas był istotny i był ważny, natomiast nie przykładano specjalnego znaczenia, może w ten sposób, do niego. Jeżeli można powiedzieć w kontekście wojny na Ukrainie, z czym się tak spotykamy, faktyczną agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy, która ma na celu podporządkowanie tego państwa, tejże Federacji Rosyjskiej, i oprócz tego wojnę, która ma charakter energetyczny, prowadzoną równolegle do tej pierwszej, z państwami Europy i z państwami znajdującymi się poza tym kontynentem, czyli Stanami Zjednoczonymi, Kanadą i szeroko zdefiniowaną koalicją Zachodu, wspierającą suwerenność Ukrainy. I pamiętajmy, że podwójny wymiar tego konfliktu, czyli ten fizyczny, który obserwujemy w mediach, jak i ten, który odbywa się na rynkach energetycznych i który dotyczy rynków finansowych, jest ze sobą symultanicznie powiązany. I niestety odnosi się on zarówno do państw, w tym i naszego państwa, jak i odnosi się do każdego z nas, czyli do pojedynczego obywatela. Taka jest po prostu natura tego konfliktu.
Chciałem zapytać, aczkolwiek wszyscy z ekspertów obawiają się podawać możliwe scenariusze, w jaki sposób pańskim zdaniem zakończy się wojna na Ukrainie? Może też według pańskich analiz, kiedy ona może się zakończyć? Czy w ogóle jesteśmy w stanie to określić?
Znaczy, jesteśmy w stanie wskazać punkty krytyczne, które mogą przesądzić o tym, kiedy ten konflikt zakończy się. Pierwszy punkt krytyczny, wtedy kiedy doszłoby do użycia taktycznej broni atomowej przez Federację Rosyjską. Byłoby to na pewno punktem zwrotnym z punktu widzenia przebiegu całego tego konfliktu i implikacji, które ten konflikt ze sobą niesie. Drugi, powszechna mobilizacja Federacji Rosyjskiej oraz niepowodzenie tej zmobilizowanej armii Federacji Rosyjskiej, która skutkowałaby tym, co się stało w 1917 roku, czyli krótko mówiąc rewolucją wewnętrzną.
Myśli pan, że ta mobilizacja powszechna spotkałaby się z takim sprzeciwem rosyjskiego społeczeństwa, które mogłoby taką rewolucję wewnętrzną wywołać? Jest tam taki potencjał w Rosji?
Znaczy, patrzmy na to z innej troszkę perspektywy. Ludzi, którzy są uzbrojeni, ludzi, którzy trafiają na front, ludzi, którzy są dowodzeni tak, jak teraz są dowodzeni, ludzi, którzy w tym momencie mają całkowitą pogardę życia i w stosunku do towarzyszy walki, i w stosunku do ludności cywilnej, i ludzi, którzy w tym momencie przegrywają konflikt. Te elementy wówczas decydowałyby o tym, że ci ludzie opuszczają to pole walki, udają się w głąb, bym powiedział, z tą bronią, którą mają do swojej dyspozycji, i trudno jest w tym momencie zatrzymać uzbrojonego człowieka, jeżeli ten, że tak powiem, zmierza do domu. Im większa masa, tym trudniej. Pamiętajmy, co się stało w roku 1917 w czasie rewolucji, która wówczas miała miejsce.
Przypomni pan naszym słuchaczom?
Znaczy, wówczas doszło do sytuacji, w której po przegranej na froncie, no, dla Niemiec wschodnim, dla wówczas carskiej Rosji zachodnim, doszło do tak de facto buntu wewnętrznego oddziałów carskich, do zrzucenia oficerów, którzy dowodzili tymi oddziałami, a następnie do udania się tej, bym powiedział, ludzi do siebie do domów, zrewoltowanej takiej, bym powiedział, masy żołnierskiej, która była potem no, sterowana przez bolszewików w pewnej części.
Panie profesorze, to jest ten pierwszy faktor, który może spowodować zmianę na wojnie rosyjsko-ukraińskiej, a drugi?
No drugi jest ten, który tak naprawdę wiąże się z sankcjami, jakie zostały nałożone na Federację Rosyjską. Przy czym pamiętajmy, że sankcje, jeżeli chodzi o ich dolegliwość, zostały tak naprawdę zaprojektowane w ten sposób, iż w okresie około 2 lat będą przynosiły efekty. Biorąc pod uwagę aktualne badania, które są...
W okresie 2 lat, to znaczy ma pan profesor na uwadze, że za 2 lata dopiero odczujemy ich skutek, taki
znaczy,
realny?
Czy za 2 lata Federacja Rosyjska dopiero odczuje ich realny skutek. Na dzień dzisiejszy spośród tych towarów, które są reglamentowane w ramach tych sankcji, badania wskazują, że tylko spośród 90 kilku, 2 tak naprawdę nie docierają do finalnych odbiorców, czyli krótko mówiąc do Federacji Rosyjskiej.
A zatem tak naprawdę wszystko w rękach losu.
Myślę, że nie losu, ale raczej polityków i myślę, że w tym momencie pewnej stanowczości tych polityków lub braku takowej, która determinuje tak naprawdę postać tego konfliktu. Pamiętajmy, że on mógł być zakończony dużo, dużo wcześniej, już w roku 2014, kiedy na przykład Unia Europejska pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych albo nawet bez egidy zdecydowałaby się na rozmieszczenie oddziałów w Donbasie i prowadziłaby działania, które miałyby na celu usunięcie wojsk Federacji Rosyjskiej i tak zwanych, że tak powiem, republik Ługańskiej i Donieckiej. To, że się tak nie stało, to, gdzie rysuje w tym momencie ten alternatywny scenariusz do tych zdarzeń, których my obserwujemy, już traktujemy w kategoriach historycznych, pokazuje, że decyzje polityczne podejmowane na każdym etapie mają określone skutki albo brak podjęcia takich decyzji.
Panie profesorze, wskazał pan na kluczową rolę państw zachodnich. Dlaczego w państwach zachodnich liderzy tychże państw tak bardzo się wahają w jednoznacznym poparciu Ukrainy? Czy wystarcza tylko wyjaśnienie ekonomiczne, wrócić do business as usual, czy też może jest to pewien obraz Rosji, wizja Rosji, która jest zupełnie inna od naszej? Jak pan jako ekspert od bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych patrzy na stosunek państw zachodnich na Rosję?
Znaczy, pamiętajmy o tym, że projekcja tego, co my określamy mianem stosunków międzynarodowych, jest projekcją określonej polityki państw. W związku z powyższym one są też przyzwyczajone, a przynajmniej elity polityczne tych państw, ekonomiczne jak najbardziej też, do określonego obrazu rzeczywistości. I jeżeli ten obraz rzeczywistości odpowiada ich interesom, to starają się go utrzymać. Jeżeli w tym momencie to wszystko, co miało miejsce wcześniej, przed 24 lutego tego roku, przed tą drugą fazą agresji przeciwko Ukrainie, Federacji Rosyjskiej, odpowiadało tym państwom, a przypomnijmy sobie, że 2015 rok to jest podpisanie umowy na Nord Stream 2. Więc w tym momencie już wojna na Ukrainie miała miejsce, a mimo to podpisywany był kolejny dokument, i za tym szły kolejne inwestycje, które skutkowały określonymi, bym powiedział, rozwiązaniami i w sferze ekonomicznej, i społecznej, i politycznej, i w każdej innej, jeżeli byśmy tutaj tak szeroko na to starali się spojrzeć, to działanie tego rodzaju jest czymś, co odpowiada określonej projekcji oczekiwań i elit politycznych, i elit ekonomicznych, i tym samym społeczeństw państw Europy Zachodniej w stosunku chociażby do Federacji Rosyjskiej i wyobrażeń o tym, co Rosja może dla nich zrobić.
Moim rozmówcą jest profesor Jarosław Grys, prorektor Akademii Sztuki Wojennej, a rozmowę prowadzimy z Rzeszowa, gdzie trwa konferencja Bezpieczeństwo Energetyczne, Filary i Perspektywa Rozwoju, gdzie profesor Grys jest jednym z key speakerów. Panie profesorze, wróćmy zatem do kwestii bezpieczeństwa w kraju. Chciałem postawić takie pytanie, które trochę jest pytaniem tabu. Czy Polacy są gotowi na poniesienie wyższych kosztów na bezpieczeństwo?
Ja powiem tak. Myślę, że Polacy są gotowi, natomiast musieliby wiedzieć, w imię czego są gotowi to uczynić. I to jest kwestia, bym powiedział, polityki informacyjnej naszego państwa. To jest kwestia przekazu elit politycznych naszego państwa, zarówno rządzących, jak i tych będących w opozycji. wskazujących na to, jakie są realne następstwa konfliktu na Ukrainie. I z punktu widzenia naszego interesu narodowego, z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa narodowego, zwycięstwo Ukrainy w tej wojnie, jakkolwiek ono byłoby trudne, jakkolwiek nawet trudne byłoby do wdrożenia, jest przynajmniej w moim przekonaniu możliwe. Nie oznacza to, że stanie się to w ciągu dnia, w ciągu dwóch, czy w ciągu tygodnia, albo nawet kilku najbliższych lat. Bo pamiętajmy, że następstwa wojny na Ukrainie nie będą następstwami jednego roku czy pięciu lat. To są następstwa na pokolenia.
Czyli myśli pan profesor, że zmienia się cała architektura bezpieczeństwa w Europie, ale powiedzmy to szczerze, to wszystko będzie droższe.
Powiem tak, będzie droższe, jeżeli będziemy myśleli tymi kategoriami, do których się przyzwyczailiśmy sprzed 24 lutego. Szanowni Państwo, mówiąc o bezpieczeństwie energetycznym, bo ono jest tak naprawdę tutaj, bym powiedział, tą kanwą naszego spotkania i rozmowy, pamiętajmy, że my mamy potężny atut, który nie wykorzystujemy w naszym państwie. Jest to energetyka prosumencka, gdzie mamy przykłady tej energetyki z Europy i to wcale nie odległej, bo mówię tutaj o Królestwie Danii, jak ona jest zorganizowana. Gdzie mamy spółdzielnie energetyczne, gdzie lokalne społeczności mają odpowiednio dedykowane sobie prawo, pozwalające im na tym, aby lokować określoną postać pozyskiwania energii, czy z wiatru, czy z wody, czy z czegokolwiek innego, czy nawet z fotowoltaiki, zakładają te spółdzielnie lokalnie, mają predyspozycje tylko do tego, aby one inwestowały, a dopiero jeżeli nie znajdą się pieniądze na określonym poziomie gminy, powiatu, czy województwa, dopiero jest to ogólno, powiedzmy, krajowa element, powiedzmy, strategii rozwoju tego sektora. I jeżeli chodzi o Danie, nie ma kwestii niebezpieczeństwa energetycznego. Nie ma kwestii blackoutu, nie ma kwestii braku dostaw. Wszystko jest zapewnione w dużej części dzięki energetyce prosumenckiej, gdzie lokalne społeczności tak naprawdę zasilają siebie same przez lokalne rozwiązania, które...
Daleko nam do takich rozwiązań, pańskim zdaniem?
Nie. Czy... To jest tylko...
Co musiałoby się stać, żeby na szybko to wdrożyć, o czym pan profesor mówi?
Powiem tak... Punkt odniesienia mamy. Nie mówię, że ma być to identyczne na zasadzie modelu duńskiego przeniesienie, mówiąc tak, bym powiedział kolokwialnie, kopiuj w klej. Natomiast mamy punkt odniesienia, który wymagałby debaty parlamentarnej, wymagałby zastanowienia się w parlamencie polskim, jak te rozwiązania wdrożyć i jak dzięki temu wprowadzić w Polsce energetykę prosumencką, która wcale nie eliminuje tej energetyki, bym powiedział, która dowiązana jest do energii atomu, bo mamy aglomeracje miejskie, które nie będą funkcjonowały w oparciu o energetykę prosumencką, ale już mniejsze miejscowości jak najbardziej tak. Małe miasteczka tak. Ile jest takich, bym powiedział, potencjalnych miejsc, w których jesteśmy w stanie to zlokalizować? To jest praktycznie cała Polska. Ile mamy aglomeracji w skali całej Polski? Ile mamy ośrodków przemysłowych w skali Polski? Do 20 możemy to policzyć na w zasadzie palcach dwóch rąk. A więc są potrzeby energetyczne. Pamiętajmy, że te potrzeby będą się sukcesywnie wzmacniać. Dlaczego? Jeżeli mówimy o transformacji energetycznej, o tym, że przechodzimy na te zielone źródła energii, to paradoksalnie zwiększanie liczby samochodów, które jeżdżą na prąd, powoduje zwiększanie ilości potrzeby tego prądu. Jakby nie kalkulować ilość tego prądu.
Czyli można by powiedzieć, że wojna nam elektroauta, elektromobilność trochę cofnęła, prawda? Wracamy bardziej do realistycznego spojrzenia na, nazwijmy to, infrastrukturę wykorzystującą energię.
Znaczy pamiętajmy o tym, że jest tutaj czynnik czasu dosyć istotny. Jeżeli chodzi o elektromobilność, to jednym z takich materiałów podstawowych jest lit. W tej chwili na naszej planecie jeździ ponad 1 450 000 000 samochodów. Ile z tych samochodów jest w stanie być zamienione na elektryczne, zasilane litem, a lit musimy wydobyć, żeby, krótko mówiąc, w świetle aktualnie posiadanej technologii zastosować go do tych aut elektrycznych. Nie jesteśmy w stanie w ciągu 20 lat wydobyć takiej ilości litu na tej planecie, która by to zapewniła. Nie ma takiej możliwości fizycznej.
Musimy powoli zmierzać do końca, ale myślę, że pan profesor jest raczej optymistą, to znaczy ilość rozwiązań możliwych do zagwarantowania nam bezpieczeństwa energetycznego jest duża. To nie jest tak, że jesteśmy skazani na jakiś jeden scenariusz.
Absolutnie nie. Jeżeli spojrzymy na to z perspektywy szansy, którą tworzy to wszystko, co tworzy nam zagrożenie, jesteśmy w stanie wykorzystać ją po to, żeby stworzyć nowe rozwiązania, jeszcze bardziej korzystne od tych istniejących.
Mhm. Bardzo dziękuję. Gościem kluczowego tematu był pan profesor Jarosław Gryz. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Ja się państwu kłaniam, życząc dobrego dnia. Cezary Kościelniak. Kluczowy temat.